państwowych obozów socjalnych. Chciałbym na wstępie prosić pana senatora Brudzkiego o dwa słowa w prowadzeniu.
Państwa, kiedy dotarli do nas przedstawiciele rezerwistów, dzisiaj zrzeszeni stowarzyszeni, którzy walczą o to, aby prawda historyczna z 1982-83 roku początku znalazła odzwierciedlenie przede wszystkim w ustawie o tym, że represje skierowane również były przeciwko opozycji solidarnościowej, przeciwko żołnierzom, którzy jako rezerwiści, a wcześniej w cywilu uczestniczyli w strukturach Solidarności, zostali decyzją szefa sztabu generalnego, ówczesnego szefa sztabu generalnego, a tak naprawdę we współpracy ze służbami SB złożyć z wielu miast, bo to jest sprawa dotycząca całego kraju, plus oczywiście przy współpracy w USW wytypowano określoną grupę osób w skali kraju, była to 1500 osób, które wcielono do obozów, które można dzisiaj uznać z pełną świadomością i z przekonaniem, że były to obozy, które miały charakter represji w stosunku do działaczy opozycji. Nas zainteresowało z panem senatorem Kwiatkowskim to, że wojsko w dużej części, wtedy Ludowe Wojsko Polskie, ale dzisiaj kierownictwo dzisiejsze wojska unika bardzo tego tematu i tak naprawdę zarówno stowarzyszenie, które próbuje dociec do końca prawdy, próbuje uzyskać pełną dokumentację, jak i my, których zaangażowaliśmy się w sprawę, natrafiliśmy na wiele problemów, szczególnie po stronie sztabu generalnego, ale również jeżeli chodzi o struktury Instytutu Pamięci Narodowej. Posuwamy się z sprawą do przodu i dzisiaj mamy pewność, a przede wszystkim pozyskujemy kolejne dokumenty, będziemy tutaj wspierać stowarzyszenia, będziemy wspierać, zaczęliśmy od Łodzi, bo oczywiście jestem senatorami z Łodzi, ale będziemy wspierać stowarzyszenie w całym kraju, aby ta dokumentacja, która jednoznacznie pokazuje, że stworzono na siłę obozy, których skoszarowano rezerwistów Wojska Polskiego, którzy brali udział w działalności opozycyjnej po to, żeby zablokować możliwość tego działania i wykorzystano do tego struktury wojska z wczesnego czasu. W tej sprawie jako senatorowie kierujemy różnego rodzaju dokumenty do zarówno dzisiejszego ministra obrony narodowej pana Bogdana Klicha, bo część tych dokumentów jest w archiwach wojskowych, ale również Instytut Pamięci Narodowej, zarówno struktury łódzkiej, które nas zgodnie na tą łódzką sprawę interesują bardzo, ale tu się pojawia również struktura lubelska Instytutu, w tej sprawie są bardzo ważne. Boli nas troszeczkę z panem senatorem to, że na przykład w sytuacji Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, gdzie dokumentacja najprawdopodobniej w dużej części się znajduje, dotycząca dwóch obozów, proszę mnie korygować dokładnie, czyli dwóch obozów. Mamy sytuację, w której ta dokumentacja została wypuszczona, na przykład historykowie określonego, nie możemy dojść do stanu, w którym będziemy mogli się z nią zapoznać. Będziemy jako senatorowie, tutaj będziemy mówił pan senator Krzysztof Kwiatkowski, tutaj panowie stowarzyszenia powiedzą o szczegółach, ale będziemy wszystkim patrzyli, jeżeli chodzi o to, aby te osoby, te 1500 osób, a z tych osób te, które dzisiaj w dużej części są osobami, które żyją niedostatnie. Są osobami, które walczyły o wolną Polskę, które w strukturach Solidarności nie odgrywały być może znaczącej roli, ale wymagają tego, aby podkreślić, że zafunkcjonowały i poniosły karę przez PRL-owskie władze stawu karane w ten sposób, że wcielono na siłę ich do wojska, skoszarowano w nieludzkich warunkach, poddano pewnym presjom psychicznym, o których będziemy za moment dziś mówić i będziemy starali się wprowadzić pewnego rodzaju inicjatywę senatorską. Oczywiście tutaj musimy się współgrać ze stowarzyszeniami i ze strukturami Solidarności, bo te działania idą szerszym frontem, aby te osoby zostały uznane za osoby represjonowane w ramach stanu wojennego i przez ówczesne władze PRL-u. Jeżeli mogę prosić pana senatora Kwiatkowskiego o uzupełnienie, jeśli chodzi o sprawy prawne.
Żadna krzywda nie może być zapomniana. Ówczesne władze Polski Ludowej skorzystały z pewnego kluczka prawnego. Przypomnijmy, że wtedy armia była powszechna, czyli rezerwistami byli wszyscy młodzi ludzie. Ale tą formą represji, bo nie sposób jej nazwać właśnie nie w ten sposób jak represja, dotknięto tych rezerwistów, którzy wcześniej byli zaangażowani w działalność Ruchu Solidarności, NSZZ Solidarność. I uważamy, że błędem było, że w tak zwanej ustawie o osobach represjonowanych nie znalazł się zapis mówiący o osobach, które dzisiaj tutaj Państwo widzą przed sobą, a z członków tych stowarzyszeń grupujących i będących reprezentantami tego środowiska. Czekamy, bo Komisja Krajowa Solidarności chce przygotować nowelizację ustawy w zakresie dotyczącym osób represjonowanych. w imieniu pana senatora Grodzkiego, w imieniu własnym deklaruję, że będziemy pilnować, żeby tym razem w ramach zmiany tych przepisów znalazło się uzupełnienie listy osób profesjonowanych o to środowisko, które dzisiaj jest obecne za tym stołem. Oczywiście uważamy, że najlepiej by było, jeżeli ta inicjatywa rzeczywiście, tak jak jest teraz przygotowała Komisja Krajowa Solidarności w porozumieniu z osobami represjonowanymi. Ale ze swojej strony deklaruję jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej, że oczywiście tak to w prac legislacyjnych, jak jeżeli będzie potrzeba i ta procedura by się nie sprawdziła, bo by trwała zbyt długo, to nie wykluczamy także inicjatywy senackiej w tym zakresie, że będziemy się starali teraz ten błąd naprawić, bo ewidentnie, o czym za chwilę państwo usłyszą, ta forma represji, która panu dotknęła, kwalifikuje się do tego, że wśród osób represjonowanych w czasach PRL-u państwa do tej grupy zaliczyć i uważamy, że skandaliczną decyzją było wtedy, a może niedopatrzenie, no powiedzmy nie lżej, że wtedy o tych osobach zapomniano. Polska nie może zapomnieć o żadnej osobie, która doznała krzywdy ze strony państwa. Także sytuacja, nawet w szczególności sytuacji, kiedy to było wtedy państwo niesuwerenne. Suwerenna Polska musi pamiętać o tych, którzy płacili najwyższą cenę, żeby tą suwerenność uzyskać.
Jeśli można, przedstawię kolegów od mojej prawej strony. Wiesiek Kłomski, internowany hełmno. Adam Nowak, internowany hełmno. Pan senator Zniepnika przedstawiał. Józef Intera, Bydgoszcz, szef Stowarzyszenia Osób Internowanych w Terminacji 1982. Jurek Nowicki, internowany hełmno. Jaranowski Leszek, internowany Obóz Czerwony Bór. Proszę Państwa, słówko wstępu. Jak i dlaczego zostały utworzone specjalne obozy wojskowe? Jest jesień 1982 roku. Żeby w jakimś stopniu poprawić swój wizerunek, rząd PRL przygotowuje się do likwidacji oficjalnych obozów internowania. Nastąpiło to w grudniu 1982 roku. 8 października 1982 roku Sejm uchwala ustawę o związkach zawodowych, która wyklucza reaktywację działalności Związku Solidarność. 9 października oddzielne władze Solidarności wezwały do strajku generalnego na 10 listopada 1982 roku. Równocześnie przygotowywana jest podwyżka cen. Żeby ograniczyć możliwość przeprowadzenia strajku, protestów, trzeba było odizolować olbrzymią grupę działaczy z komisji zakładowych, tych takich średnich, szarych działaczy z komisji zakładowych Solidarności. I tak wymyślono wojskowe obozy specjalne. 21 października, tutaj się już podeprę tekstem, dyrektor Departamentu 5 MSW, pułkownik Józef Jasin, wystosował pismo do zastępców komendantów wojewódzkich MO do spraw Służby Bezpieczeństwa, którym nakazał: proszę do dnia 23 października 1982 wytypować osoby rekrutujące się głównie z dużych zakładów pracy, podejrzane o inspirowanie i organizowanie ostatnich strajków, zajść ulicznych, negatywne występowanie przeciwko tworzeniu nowych związków zawodowych, czynną wrogą działalność, np. dróg, kolportaż, łącznikowanie, a nie nadające się z różnych powodów do internowania lub zatrzymania. 29 października 1982 Departament 3 MSW sporządził wykaz osób do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub ćwiczeń wojskowych. Jeden z punktów instrukcji dotyczącej rekrutacji mówił: typowań żołnierzy rezerwy poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej dokonają organy MSW wspólnie z organami Służby Bezpieczeństwa. Akta IPN, sygnatura IPN 0236, łamany 263, tom pierwszy. 28 października szef sztabu Pawłowskiego Okręgu Wojskowego wydaje na podstawie zarządzenia szefa sztabu generalnego zarządzenie w sprawie powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Na wstępie tego zarządzenia podkreśla się, że powołania odbywać się będą przy współudziale WSW, a kończy się poleceniem zniszczenia kopii zarządzenia w marcu 1983 roku. To tyle tytułem wstępu. Jak i dlaczego? Teraz troszeczkę szczegółów i jako pierwszego poproszę o głos Józefa Pintera. On jest szefem Stowarzyszenia Osób Internowanych w Chełmniacy. Przybliżam to tę historię. Zdobywania dokonania.
Szanowni Państwo, to zacznę nie od szczegółów dowodowych, bo to przeczytałem właśnie w części kolegy. Chciałbym naświetlić sprawę tak zwanej dokumentacji dotyczącej internowania nas w obozach wojskowych. Zaraz po zakończeniu stanu wojennego, bo wcześniej nie można było tych tematów ruszać, to były tematy tabu, udałem się do IPN-u o pozyskanie dokumentacji tak zwanego pokrzywdzonego w stanie wojennym, bo inaczej IPN nie miałby podstawy do udostępniania jakichkolwiek dokumentów. To troszeczkę trwało, także taki status uzyskałem w 2003 roku i natychmiast wystąpiłem do IPN-u delegatury w Bydgoszczy o ujawnienie wszystkich dokumentów dotyczących internowania w obozie w Chełmie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że tych obozów jest więcej. Między innymi Czerwony Bór i cztery jeszcze Budowo, Czarne, Unieście, Trzebiatów, które na dzisiaj wiemy, że były. Z tym, że w Trzebiatowie, Unieściu, Budowie i Czarnym nie było tak zwanych w pełni jak u nas obozów, były to kompanie karne, specjalne też do wykańczania ludzi, tak to można nazwać. IPN w Bydgoszczy wystąpił do POW o przekazanie potwierdzenia tych faktów. I proszę Państwa, ze zdziwieniem skontaktowaliśmy się, że wojsko odpowiedziało, w Chełmie takiej jednostki nie było. W Chełmie nie było żadnego obozu, w którym internowano ludzi. W Chełmie nie było w areszcie Pindery i nie służył żadnej jednostki. Mówię o sobie. No, druga sprawa, wojsko umywa ręce, więc pokazałem dokumentację, którą ja przemyciłem z tego obozu i która świadczyła o tym, że jednak to był obóz internowania. Państwo na płycie będziecie mieli tam moją wypowiedź i tam są książeczka, między innymi moja wojskowa, która bezwzględnie świadczyła o internowaniu. Wojsko zaskoczone tym faktem zgodziło się na ujawnienie dokumentacji, która była w chwili numer 1 w archiwum Wojska Polskiego w Toruniu. Ta dokumentacja dała podstawy, bo z niej wynikało bezpośrednio, że to był obóz, w którym prześladowano ludzi, w którym nas w konkretnym celu zgromadzono, żeby odizolować od społeczeństwa. Natomiast nie pokazano nam dokładnych faktów takich dotyczących szczegółów, które by mówiły o tym, że tam to nie były ćwiczenia, tylko prześladowano ludzi. No i żeby się skrócić, wystąpiliśmy do IPN-u w Warszawie o udokumentowanie, bo już na podstawie tych dokumentów z Torunia zorientowaliśmy się, że jest dokumentacja dotycząca naszej sprawy WSW i ISB, które z sobą współpracowały, tworzyły specjalne listy, bo nasze środowiska były pod pełną kontrolą SB w tym czasie. Te listy przekazano do WKU i te WKU już z góry wiedziało, kogo i jak na powołać do wojska. Były przypadki nawet takie, że nie dano wezwania tak jak mnie na ćwiczenia, tylko po prostu SB doręczyło od razu, albo z przesłuchania brali, albo nawet jak w przypadku kolegi tu jednego od was z Łodzi, prosto z internowania, nawet nie na wolność, bo mieli niby wypuszczać. Nie wypuścili, tylko prosto do pełna to przywieźli. W Kwidzynia ludzi przywieźli z obrazami, bo w Kwidzyniu był bunt pobitych, przywieźli do Chełmi. Chciałbym to tak w skrócie. Wystąpiliśmy do IPN-u w Warszawie, no i mam tu pismo takie, które jakby Państwa interesowało, w którym IPN to przyrzekł, że tą dokumentację dostaniemy. To długo trwa, więc żeśmy zaczęli szukać tej dokumentacji trochę na własną rękę, w ten sposób poprzez Czerwony Bór między innymi trafiliśmy na pana Marka Dąbrowskiego, historyka czy starszego specjalistę IPN w Lublinie. Z dokumentacji, którą zgromadził Czerwony Bór, mamy po prostu niezbite dowody, dokumenty świadczące o współpracy SB z WSW, jak gdyby poleceni ukierunkowany, jak to ma być prowadzone tworzenie tych list ludzi, którzy mieli być skierowani do tych obozów. Tą dokumentację mają w Lublinie i trochę to jest dziwne, to co powiedział senator, bo to nas drażni. Nie wiem dlaczego, nie chcemy tu oskarżać o nic IPN-u, ale jak można dokument źródłowy dać historykowi, który chce napisać książkę lub tam robić pracę doktorską i my nie mamy dostępu do tego dokumentu. Może było kserokopię, kopię, nie wiem, ale to jest taki bolący problem, w którym tu prosiliśmy pana senatora o interwencję w tej sprawie. Zresztą do Kurtyki również wystosujemy pismo, koledzy z Łodzi je wystosowali, bo to jest no, niedopuszczalne. Żeby ktoś blokował dokumentację. Może być nawet, może za dużo powiem, ale możliwość, że ta dokumentacja przez przypadek zniknie, zniszczy się i nie będzie żadna. A to jest źródłowy materiał, który mówi bezpośrednio o współpracy służb bezpieczeństwa, służbami kontrwywiadu i służbami dające polecenia wojsku. Nie wiem, jakie prawo mieć, bo na wojskach tak mocno się nie dał, żeby SB i WSW rządziło wojskiem polskim. Ale takie były konkretne rozkazy. I ludzie, którzy nami byli w tych obozach, czyli tak zwana kadra, nadmienię tylko szybko, że to byli młodzi oficerowie ze szkoły prosto i poinformowano ich, że tam w tych obozach będą mieli do czynienia z ludźmi, którzy są przestępcami, kryminalistami, część jest ze Solidarności, ale tacy radykałowie, że nie można z nimi o niczym dyskutować i tych ludzi po prostu trzeba krótko trzymać. Nie było mowy o żadnych ćwiczeniach, o żadnym, jak odbito w książeczki, czynność sapera, no to jest trochę takie druzgocące, bo gdyby doszło do wojny, to jak? Ja mam być saperem w tych jednostkach, bo ja nawet mini nie widziałem w tym obozie. To takie, to świadczy o Wojsku Polskim, o tym, no to kończę z tym tematem. No to nie jest takie bardzo ważne. Napisaliśmy do pana Klika, ministra Klika. Dostaliśmy odpowiedź od pana ministra, która mówi, że dowództwo wojsk lądowych jest zobowiązane dać nam odpowiedź na to pismo i dowództwo wojsk lądowych dało nam odpowiedź. Mówi o materiałach, które do tej pory dostaliśmy oficjalnie z IPN-u. Natomiast zasłania się, jest takie coś, państwu szybko powiem, rozkaz numer 300, który mówił, że w specjalnych, szczególnych warunkach, nie wiem, czy interwencji zewnętrznej, czy jakichś niepokojów w kraju, zalecał, co z nami ma być zrobione. Proszę państwa, byliśmy skoszarowani w namiotach na odcinku 80 metrów między Wałem a Wisłą jesienią przy pełnym stronie wód na Wiśle. Wystarczyło w Włocławku otworzyć tamę i popłynęlibyśmy. Prawdopodobnie ten rozkaz, ja może przesadzam, może bo nie dopuszczam nawet takiej sedyści, że chciano nas tam wymordować. Na Wałach, które odgradzały nas od Chełna, chodziły warty uzbrojone w ostrą amunicję i oficerowie polityczni na każdym kroku podkreślali, żeby nie zbliżać się do Wałów, bo te warty mają, te patrole mają prawo użycia broni w stosunku do nas. Ostrej amunicji. Nawet tak zażartowałem na jeden ponury żart, że no, bo to było, że jak nas zatrzymałem, to do 3 lat więzienia. Ja zażartowałem, o ile przeżyjemy, bo jeżeli mają mówić o tej broni, to niekoniecznie mogą bronić, mogą zabić. Ale to inna sprawa. Więc dostaliśmy dokumentację, nie dostaliśmy zwykle dokumentacji, która dotyczy tego właśnie rozkazu numer 300, który jakiś na pewno drastyczny w stosunku środków mówił i ten rozkaz między innymi z podanymi tu rozkazami, jeżeli państwo będziecie zainteresowani to, co państwu podam, jest objęty klauzulą tajności 30, a nawet niektóre 50 lat. Praktycznie niedostępny dla nikogo. Po co takie są zrobione? Bo jeżeli tam nie chcą rozstrzelać czy potopić, to nie mają potrzeby chowania tego społeczeństwa przed nami. Można to już pokazać. Pozostałe tutaj materiały również te, które mówią, ja wystąpiłem od tak zwanych dzienników, jeżeli to było wojsko, to są dzienniki rozkazów kompanii. Chciałem, żeby pokazano nam te dzienniki rozkazów, bo musiano notować głodówki, protesty nasze, tą naszą tak zwaną niesubordynację. Wystąpiłem o książkę chorych kompanii jednostki, tej, która tutaj te kompanie miała. Również nie udostępniono tam. Ja na przykład przeszedłem zawał serca, nie udzielono mi żadnej pomocy do końca. Tam koledzy byli tak, jak wyczytacie tutaj ze wspomnieniem, no z obrazami, mieli przekupiny, jeden miał, gonili nas do pracy, no w moim przypadku akurat nie, tam gdzieś mnie maskowali po kompaniach, bo niby destrukcyjnie wpływałem na żołnierzy. Tam, no, czego się nie da. No tego typu sprawy są utajnione. Tego nie chcę nam się pokazać. Jeżeli to była jedna z takich słów, której mieliśmy mieć ćwiczenia, to trzeba nie do ukrycia w tym rozkazach. Popier nie bez przyczyny dadzą to wszystko zlikwidować, bo to był, jak to opowiadać koledzy powiedzą, bo ja się teraz denerwuję, to był wyjątkowo ciężki okres. Tyle dziękuję. A będziecie Państwo mieli jeszcze pytania, to
pokażę. Dobra, do szczegółów przejdziemy. Jesteśmy tutaj z Łodzi, z Bydgoszczy, z zawozu z Chełna. Mamy tutaj też kolegę z Czerwonego Roku, którego bym teraz chciał poprosić o zabranie głosu. Leszek Jaranowski, powiedz coś o Czerwonym Boże.
Czerwonym Boże. Ile wydajecie, kochani, czasu?
Po 3 minuty.
Idę do domu. Wiecie co? Tak wiele spraw jest do opowiedzenia, że naprawdę 3 minuty to jest trochę mało, ale nim przejdę do Czerwonego Boru, chciałem Państwu coś przeczytać, coś, co jeszcze się nie ukazało. Jest dopiero pisane. Ukaże się, będzie to publikacja, ukaże się we wrześniu. I wcale nie dotyczy Czerwonego Boru, a zupełnie innego obozu. Obozu w Dudowie. Rzecz ciekawa, Józiu, posłuchaj, bo jeszcze tego też nie znasz. A to się tyczy też tego, co ty mówiłeś. I taki wyrywek krótki o kompanii polowej w Budowie. Pan, który pisze ten tekst, to nie jestem ja, rozmawiał, on pisze w ogóle historię jednostki wojskowej w Budowie, bo to jest bardzo, bardzo zacna, stara, zabytkowa wręcz jednostka wybudowana jeszcze przez Niemców. Zresztą pięknie położona. Widziałem niedawno zdjęcia kapitalne miejsce, gdyby to nie było wojsko, i gdyby tam było lato, a nie zima, i gdyby to nie były takie wspomnienia. Przepraszam, takie wspomnienia, to naprawdę było tam przepięknie. Ale wracając do konkretów, tenże pan, pisząc historię tej samej jednostki, rozmawiał z oficerami pracującymi w tej jednostce. I na pytanie o obóz wojskowy, z tamtych czasów, jeden z oficerów odpowiada tak. Proszę nie wierzyć, że była to opozycja solidarnościowa. To bzdura. To byli ludzie, którzy od lat wymigiwali się od wojska i od pracy, a większość z nich miała za sobą wyroki więzienia. Wiem, bo miałem lekarz i dokumenty. To jest cytat. To nie jest opis. To jest cytat tego pana, który pracuje w stopniu konkretnym, w mundurze, pracuje w budowie, pamięta tamte czasy i tamte czasy też tam były. Prawdą jest, że w każdym z tych umownie obozów, bo na dzień dzisiejszy z tej naszej wiedzy wynika, że tak naprawdę takich w tym pełnym pojęciu obozów to były dwa. W Czerwonym Boże było nas tam 450 osób i w Chełmie, prawda, jeżeli się nie mylę, około 300, prawda?
306 do połowy.
Natomiast takich miejsc, gdzie represjonowano działaczy Solidarności, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mamy 2, 4, 6, 8. 8. Z tym, że z dokumentów, którymi dysponujemy, nie wynika, że były to obozy takie sensu stricto, tak jak w Czerwonym Boże, na przykład wielkie, potężne czołgowisko, gdzie w wagonach bydlęcych, złączonych do kupy w trzy i obudowane świeżą tarcisą, przykryte eternitem, z zewnątrz wyglądało tak fajne letnisko wydomek, a w środku faktycznie warunki no, tragiczne. I jeszcze zima, trzeba przypomnieć, że to już była zima. W Chełmie chłopaki spali pod namiotami w zimie, przecież to jest zima. W tych pozostałych umownie obozach, o których mówimy, oni się znajdowały wydzielone miejsca w jednostkach wojskowych. Mam tutaj dokumenty właśnie z tego budował, którego czytałem, i jest taka książka ewidencji. Każdej jednostce wojskowej, przyjmując rezerwistów czy żołnierzy, są oni wprowadzani do takiej książki ewidencji. I ta książka jest zatytułowana Książka ewidencyjna Kompanii Specjalnej Wcielenia Jesień 82. To tylko celem takiego uporządkowania tej rozmowy, że nas na dzień dzisiejszy uważamy, Może się to zmienić. Taką ma posiadaną wiedzę, że obozy takie konkretne, stricte obozy były dwa, a reszta to były takie, no, umówmy się, karne kompania. W tych karnych kompaniach było, stan osobowy był różny. 75 osób, 100 osób, 120 osób. Nawiązujemy kontakty z tymi chłopakami, z tych karnych kompanii. Wszędzie okazuje się, była ta sama metoda. Wszędzie przed przyjęciem ludzi z Solidarności, wszędzie przygotowywano grunt tam na miejscu, opowiadając, że zostaną tu wcieleni nieroby, ekstremiści tacy nie solidarnościowi, nie polityczni, tylko ekstremiści uchylający się od wojska, ludzie mający na bakier sprawę. Okazuje się, jak rozmawiamy z chłopakami, niezależnie z tego budowu, wszędzie była taka sama historia. Powracając do tego samego budowa, jest ciekawą rzeczą, jest sytuacja, jest coś takiego, że ten pan wojskowy, ten oficer, który przytoczyłem jego słowa, nie wiem, czy na skutek odległości czasowej, która miała, on tego nie pamięta, nam się to wyryło w pamięć bardzo dobrze, my wiemy, co było w tych naszych obozach, zresztą mamy dowody na to, nikt nam tego nie udowodni, to są zdjęcia oryginalne z tamtych czasów, że byliśmy, są te domki, w których mieszkaliśmy. Natomiast ten pan oficer w tym całym budowie, okazuje się, że wojsko odwoływało się do takiej metody izolowania ludzi niebezpiecznych politycznie daleko częściej, że to nie był pierwszy przypadek. Z dokumentów historycznych wynika, że już w 1949 roku były wykorzystywane jednostki wojskowe, w których przetrzymywano jeńców. 1949 rok, nie? Niemców. Po wojnie. I wykorzystywano ich do pracy w kopalniach na przykład. Po 70 roku, po grudniu 70 roku też powstały takie jednostki specjalne, też ludzie byli w takich jednostkach przetrzymywani. Po 76, podczas te tak zwane warchoły, prawda? W cudzysłowie warchowej. Nawet w mojej komisji zakładowej jeden z moich współprzewodniczących miał wątpliwy zaszczyt siedzieć w takiej kompanii karnej po rozrubach radomskich. Czyli jakby w tej historii najnowszej powojennej historii, wojsko wielokrotnie było wykorzystywane do tych, przepraszam, niecnych celów. I teraz ewentualnie o tym Czerwonym Dworze, przepraszam, bo się rozgadałem, postaram się skrócić. Czerwony Bór, potężne czołgowisko na terenie tego czołgowiska zgrupowano właśnie około 450 osób, wszyscy pochodzenia tak zwanego solidarnościowego. Trzymano nas w tych wagonach kolejowych i jest tak, gdyby to nie była zima, gdyby to było lato i w tym pięknym otoczeniu, to może by było fajne, ale to naprawdę była zima. W jednym wagonie kolejowym była tak zwana jedna koza. Taki żelazny, okrągły piecyk, ale węgla nie było, węgiel się skończył po tygodniu. Zamknięto nas tam, nikt z nas nie wiedział, jak długo tam będzie. Zakazywano nam korespondencji z rodzinami. Ten brak korespondencji i brak świadomości, że to jest normalna, na przykład rezerwa, czyli jakaś jednoznacznie określony czas odbywania tej całej kary, to była największa dokuczliwość. Bo to, że nas tam ganiano, że kazano nam kopać drogę, budować drogę ze śniegu do nikąd, to naprawdę nie dla ludzi młodych, bo myśmy byli po 25 lat młodsi, prawda? To jeszcze nie było takie straszne. Najgorsze było rozłąka z rodzinami, niewiedza, brak korespondencji, ciągłe szykany psychiczne, codzienne przesłuchiwania od tych naszych domków do jednostki wojskowej, tej takiej stacjonarnej, murowanej, gdzie byli SBC-y i ludzie z kontrwywiadu, którzy dokonywali z nami rozmów, byliśmy przeprowadzani pod eskortą, z przodu strażnicy, pod bronią, w środku delikwencji. Solidarnościowy, z tyłu strażnym podgronem i około 1,5 km się szło przez las. Takie, jeżeli te, takie przesłuchanie odbywało się wieczorem, to różne głupie myśli po głowie chodziło, co w tym lesie się może stać. Będąc na tym, a propos Józiu, tak dość podobnie, jak ty mówiłeś, że co by było, jakby otworzyli tą tarę, prawda? Na tym czołgowisku, na tym wielki podróżny poligon, na tym poligonie ćwiczyli wspólnie Wojsko Polskie i Wojsko Radzieckie. Szczelania do tych strzałów, tam takie wieże, wieże obserwacyjne. Naprawdę wojsko w 100% takie. To zewnątrz ma szansę. I jeden z tych naszych dowódców, w momencie, gdybyśmy byli na tym samym poligonie, odezwał się do nas te słowa. Otwartym tekstem. Chłopaki, widzicie? Tam są ruscy. Jak trzeba będzie, to zrobimy wam tutaj drugi tabel. Powtarzam jeszcze raz. Zrobimy wam tutaj drugi tabel. Oczywiście nikt z nas to nie uwierzył, ale jak ktoś był słaby psychicznie, to oficer. Polityczny. A skoro tak on mówił, to ja też to powiem. Jak trzeba, to ja będę się do tego udawał. Nazywał się kapitan Górski. To był SB-kiem. Mimo, że ma się mundur. Nie będę więcej się rozpowiadał, to wszystko, o czym mówię, te wszystkie dokumenty, które posiadam, to wszystko jest na popełnionej przeze mnie płycie. Można sobie interaktywne, można sobie to oglądać, można wejść na moją stronę internetową, te nasze historie, włącznie z Chełmem, z tymi innymi obozami na tej stronie się też znajdują, można sobie pięknie poczytać. Konstatując to, co teraz mówię, chciałem powiedzieć, że to jest plama na honorze Wojska Polskiego. Niestety nie pierwszy raz.
Okej, dzięki. Proszę, Wiesiu, teraz ty.
Ja chciałem Państwu powiedzieć, że nawiązując do tego, co mówił kolega, otóż ja się znalazłem w tym obozie po aresztowaniu przesłuchaniach między innymi działaczy Polskiej Solidarności. Ja wcześniej odbyłem zasadniczą służbę wojskową przed studiami i no, gdyby to było prawdziwe wojsko, to powinienem być przeszkolony na oficera. Ja zostałem skierowany, mimo że zdobyłem wcześniej specjalność w wojsku jako mechanik urządzeń radiolokacyjnych, zostałem skierowany na pontoniera, by mieli kształcić właśnie w tej jednostce. Ja chciałem Państwu powiedzieć, bo mówimy o ogólnikach, chciałem opowiedzieć o pewnym epizodzie, który się zdarzył w czasie naszego pobytu w tej jednostce, kiedy nam w Kępie Palmieńskiej zorganizowano pobyt i zorganizowano ćwiczenia wojskowe. Myśmy zorganizowali głodówkę. Jakby wszystkich głodujących wzmocnić na duchu. Którejś nocy z kolegami poszliśmy do lasu, wyrąbaliśmy no, dwa dość duże drzewa, przynieśliśmy, zbudowaliśmy krzyż na środku tego placu i on był jak gdyby symbolem, bo myśmy wieczorami śpiewali pieśni religijne, rotę między innymi i to ich strasznie zburzyło. Mój dowódca kompanii dostał rozkaz, by ukarać tych, którzy to zrobili. Niestety, mimo że było tam wielu ludzi, którzy prawdopodobnie zajmowali się szpiegowaniem nas, nie udało im się odnaleźć osób, który ten krzyż tam zbudował. Zamiast za to ten dowódca, ponieważ nie chciał ukarać oficera, który pełnił funkcję podoficera dyżurnego, został zdjęty ze stanowiska. Jest to jedyny oficer, porucznik Baranowski, który się przeciwstawił tam wtedy temu procesowi, bym powiedział, napuszczania nas, że zrozumiał, że my nie jesteśmy przestępcy, że nie jesteśmy ludźmi, no tak jak kolega mówił, z wyrobnami, z którymi nie można się porozumieć, on z nami rozmawiał. I za to został ukarany i odesłany do... Podobno z tego co wiem od kolegów zrezygnował czy do odesłany w ogóle na emeryturę do 60. Za ten czyn. Także opowiadam pewien epizod, bo epizod Myślę, że każdy, kto był w wojsku, rozumie, że wojsku zbuntować się nie jest łatwo, bo bardzo często wojsku bardzo trudno liczyć na wsparcie kolegów, bo każdy tam jest poddany presji i rozkazowi. Każdy bunt jest wielką odwagą, żeby pozyskać kilku kolegów do tego buntu, to była wielka determinacja. Ja wiele osób, wiele rzeczy mi się zatarło w pamięci. Ja naprawdę nie wiem, na przykład, z którymi nawet kolegami ten czynnik budowałem. Ale pamiętam o tym fakcie i on był takim symbolem naszej tej głodówki w czasie tych ćwiczeń, bo kazali nam się przeprawiać. No, pamiętajcie, że zima była tam wtedy okrutna do 15, minus 15 stopni, a myśmy mieszkali na nogach. To jeżeli możecie sobie to wyobrazić, to w takich warunkach nam ponad miesiąc na nas trzymamy. Dziękuję,
to teraz na tym polegało, że będziemy mówić krótko o epizodach, co tam się wtedy działo. Jurek Nowicki. Żony już rozciszyli.
Tak, właściwie to moje wspomnienia to są wspomnienia, które nie mają nic wspólnego z wojskiem, ponieważ nigdy nie byłem w wojsku. Do rezerwy tak zwanej bezterminowej zostałem przeniesiony z różnych powodów i zdrowotnych i niejako zawodowych. Byłem pracownikiem Politechniki Łódzkiej i robiłem doktorat w 1979 roku. W związku z powyższym, gdy 2 albo 3 listopada dostałem wezwanie do tego poboru, to w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. A praktycznie rzecz biorąc, troszeczkę zacząłem podejrzewać, dlatego że dokładnie 2-3 tygodnie wcześniej miałem serię przesłuchań na Lutomierskiej, związanych tam z pewnymi zdarzeniami na Politechnice Łódzkiej. I te przesłuchania miały o tyle dla mnie były dziwne, ponieważ panowie, którzy przesłuchiwali, odbywało się to tradycyjnymi metodami, ale to nie było istotne. Istotne było to, że oni by występowali w cywilu, zaś w tym pokoju, gdzie to się wszystko odbywało, była szafa, w której w momencie oni zostawili ją lekko uchyloną, byłem zdziwiony. Dlaczego w tej szafie wiszą zarówno mundury wojskowe, jak i mundury milicyjne? To mnie jakoś tak zdziwiło. Potem zaraz potem była ta sytuacja poboru. Chciałem się odwołać od tego wojska, ponieważ byłem przeniesiony do rezerwy na czas nieokreślony. Po drugiej stronie miałem w tym czasie kłopoty zdrowotne, arytmie serca. Po trzecie byłem jedynym utrzymany rodziny, ponieważ moja żona była w ciąży i nie mogła pracować, w związku z powyższym nie pracowała. No, udanie się do WKU nic nie dało. Zostałem jakby natychmiast stamtąd wyrzucony ze stwierdzeniem, że to nie jest ich w gestii. Ten pobór nie jest w ich gestii. I koniec. 5 listopada sprawiłem się w jednostce na miejscu. Dojechałem tam samodzielnie. Na miejscu praktycznie rzecz biorąc trudno było mi się zorientować, gdzie jest ta jednostka, z racji tego, że nikt mi nie chciał podać miejsca tego pobytu, gdy zgłaszałem się do miejscowych z tym wezwaniem, gdzie mam się udać. W końcu jakiś milicjant mnie tam skierował. I tak mówię, nigdy nie miałem doświadczeń wojskowych, nie miałem przysięgi wojskowej. Na terenie obozu okazało się, że takich osób było około kilkunastu, którzy nie mieli przysięgi wojskowej. Z tym, że te wszystkie osoby przeszły przysięgę wojskową potem gdzieś około w grudniu. Odbyła się specjalna przysięga wojskowa dla tych osób. Ja osobiście odbyłem ten cały obóz wojskowy bez przysięgi wojskowej do końca. Przysięgę wojskową urządzono mi w momencie już, gdy obóz został rozwiązany. I wtedy oni się zorientowali, że jednak jestem bez przysięgi, w związku z powyższym wypadałoby przysięgę złożyć. Przysięga odbyła się indywidualnie, to znaczy się ja odmówiłem, a oni roto odczytali. Jeżeli zaś chodzi o wspomnienia z samego wojska, no co ja mam z tego pobytu? W mojej pamięci utrwaliły się 3 podstawowe elementy. Pierwsza sprawa to powód, dla którego przystąpiłem do strajku głodowego i pamiętam, że ten strajk głodowy trwał ponad tydzień czasu. Nie było żadnej opieki lekarskiej, w sensie takim, że ktoś by się zajmował tymi strajkującymi od strony zdrowotnej, wręcz odwrotnie. Myśmy byli właściwie w okresie strajku głodowego wiele intensywniej wyprowadzani na tak zwane ćwiczenia poligonowe. Ćwiczenia poligonowe polegające na tam kopaniu, zasypywaniu rowów, bieganiu z jakimiś atrapami min polowych, z tego co pamiętam, tego typu zajęcia. oraz wysłuchiwanie tym dzień w dzień, właściwie od rana na zaprawie, na takiej rannej odprawie poligonowej informacji od pana prokuratora, że my jesteśmy pod rygorem wojskowym, w związku z powyższym wszystko, co robimy, w związku łącznie z odmową spożywania posiłku, może jeżeli jest rozkaz spożywać, to może być to karane odpowiednimi tam jakimiś paragrafami wojskowymi. W każdym razie chodziło o zastraszenie. Z mojej strony mój właściwie przyłączenie się do protestu głodowego było spowodowane po pierwsze mnie wkurzała sytuacja jak gdyby tego układu, że z jednej strony jesteśmy w mundurze, z drugiej strony to jest jak dla mnie było normalne internowanie, a po trzecie kwestia kontaktu z rodziną. Żona, która była w ciąży, bardzo takim dosyć poważnym sprawie chorobowych, w końcu udało się ją powiadomić, gdzie jestem, przyjechała do jednostki. Pomimo, że było ciężko, żeby się tutaj w ogóle dostała zezwolenie na widzenie, w końcu się widzenie odbyło. Widzenie się odbyło się na jakiejś takiej wielkiej sali, bo zostałem z poligonu wzięty do jednostki wojskowej. Usadzono nas w dużej sali, po dwóch stronach takiego dużego stołu, 15 minut, dwóch panów z każdej strony, każde słowo wysłuchiwali. Odbierali te rzeczy. Potem się dowiedziałem od kolegów, że to się wszystko działo w stosunku do mnie. Ja uważaliśmy wtedy, żeśmy się po prostu zdecydowałem, ja przynajmniej się w tej grupie, w którą ja uczestniczyłem, zdecydowaliśmy się, że głodujemy, żebyśmy wreszcie dostali statut taki, jaki nam przysługuje. To znaczy się internowany, panie wojskowy. I to są moje takie wspomnienia, jeżeli chodzi o atmosferę tamtego wojska. No więcej się rozgadywać nie będę. No po prostu powiem, że osobiście pamiętam to jako represję typu internowanie. Powrót na uczelnię właściwie skończył się tym, że wkrótce musiałem z uczelni zrezygnować, ponieważ zostałem odcięty od wszelkich dofinansowań pracy naukowej i pracy badawczej. W związku z powyższym musiałem się, zostałem drugowany.
Ja chcę powiedzieć, sposób, w jaki ja dostałem powiadomienie o poborze do szkolenia. Byłem przewodniczącym Zakładu Barlickiego, oczywiście przewodniczącym Solidarności, wiele razy represjonowanym o wiele wcześniej, jakiś tydzień przed poborem miałem przesłuchania, gdzie bardzo mnie namawiali do tego, żebym podpisał tak zwaną lojalkę, wyjechał z całą rodziną do Niemiec, oni mi załatwią azyl polityczny i w ogóle i w szczególe. Ja zrezygnowałem tam i powiedzieli, że jeżeli nie podpiszę, to oni zajmą mną się odpowiednio. I dokładnie jakiś tydzień, w tydzień po tym spotkaniu z sympatycznymi panami, jeżeli tak można nazwać, wieczorem przyszło do mnie dwóch esbeków, wręczając mi zawiadomienie o poborze, odwożąc mnie, tak jak stałem na dworzec Łódź Kaliska. Po drodze jeszcze mi powiedzieli, że w pociągu i tak jest ich paru kolegów, którzy będą mnie pilnować, żebym nie uciekł i w ogóle. Dotarłem do jednostki bardzo rano i tak mniej więcej wyglądało moje wcielenie do hełma. Nie będę się więcej rozpowiadał, bo mogę tylko powiedzieć jeszcze o tym, ale to nie ma chyba już większego sensu, bo to trzeba byłoby trochę więcej czasu, żeby można było.
Znaczy, bo już mamy tylko akurat jedną panią z Radia Łódź, ale bardzo ważne, więc bo może z tego udało mi się materiał zrobić też ogólnopolski. Znaczy my na pewno tutaj deklarujemy publicznie panom ze strony swojej senatora Kwiatkowskiego, będziemy dalej pilotowali, bo sobie to daliśmy sprawę. Myślę, że musimy również zwrócić się do pana przewodniczącego Śniadka, żeby to pan dorobił też o to, żeby ta inicjatywa była wyzwolona z strony Solidarności, bo to by było dużo łatwiej nam na pewno w Senacie i tutaj będziemy również oczekiwali na dalszą taką współpracę w postaci jakby kierunkowych przygotowania wspólnych tekstów, jeżeli chodzi o uzyskanie tej dokumentacji, bo tu mamy cały czas wady, jeżeli chodzi o ilość tej dokumentacji, dostęp do niej tak naprawdę, a przynajmniej nawet jeżeli chodzi o tą satysfakcję własną, historyczną, ale i do pięcia jakby sprawy do końca, jest to bardzo ważne. boli bardzo, że armia ucieka od tego tematu, bo to jest nieszczęście niestety, dlatego że nic by się tak naprawdę i czapka z głowy by nie spadła, gdyby powiedzieli, że przepraszają za sytuację i oczywiście zadośćuczynienie państwo, już nie armii, ale państwo polskie powinno w tej sprawie uczynić, ale myślę, że jesteśmy na tak dobrej drodze w tym kierunku, żeby to bardzo pozytywnie zakończyć. Ja zresztą takie wystąpienie miałem w Senacie, nie wiem, czy panowie wszyscy czytali też, w trakcie debaty z panem szefem IPN-u Kurtyką, bo no, muszą być, to sam Tarkowski powiedział, te wszystkie krzywdy, te wszystkie bolączki nie mogą być tylko załatwiane i relacjonowane w stosunku do tych najważniejszych działaczy opozycji z tamtego okresu, ale tu trzeba docenić wszystkie osoby, które stawały opór, często bardzo silny opór na poziomie z struktur zakładowych, tego nie do końca było widać, ale ponosiły z tego tytułu bardzo daleko idące konsekwencje, często odbijające się na zdrowiu, często odbijające się na życiu. Mnie bardzo cieszy to, bo część panów jakby mówiła, bo tu zawsze pada pytanie w takiej dyskusji o zadośćuczynienie finansowe. Tu trzeba walczyć o tych ludzi, którym się w życiu nie powiodło, tak? Bo część z panów nie radzi sobie i trzeba walczyć o to, żeby te kwestie odszkodowań, te kwestie zadośćuczynienia, one nie są na pewno duże, bo to są zadośćuczynienia na poziomie 20 kilku, 30 tysięcy dla budżetu państwa, są to żadne pieniądze, ale dla tych ludzi są to bardzo ważne, przede wszystkim satysfakcja, że w tym kraju pamięta się po 20 kilku latach, po 26-5 latach się pamięta o takiej sytuacji. Ja oczekuję dalej tutaj przez Wiesia na współpracę w tej części. Mam nadzieję, że media dzisiaj na moją rację będzie dobra, ale ja bym namawiał też, być może udałoby to się sprzedać na kraj, tak? Bo jesteś jednak jest publiczną stacją i żeby ten temat funkcjonował. To jest bardzo ważne dla panów i również dla nas.
Ja mogę tylko poprosić, że skoro państwo są z Łódki, że moglibyśmy zrobić takie, jak gdyby taki program, w którym moglibyśmy bardziej opowiedzieć i żeby on mógł wyjść poza światło dzienne, bo wiadomo, że dzisiaj została nas tu garstka i trudno jest nawet opowiadać o czymś no, dla nas samych. To my możemy się prywatnie spotkać i porozmawiać.
A czy trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę? Najważniejsze w tej sprawie, włączając wszystko, klauzule tajności dla tych dokumentów są bardzo dziwne. Są bardzo dziwne, dlatego że jeżeli się nadaje teoretycznie armia ucieka od problemu, bagatelizuje go i nadaje klauzulę 50-letnią, no to budzi to duże wątpliwości. Tak? Czy to chodzi o zwykły wstyd, czy chodzi o to, że być może tamte opisane działania i poczynania, które miały być zastosowane, są tak precyzyjnie opisane i one tak naprawdę no, wpływają na gdyby zostały ujawnione, to by być może no, pokazały fatalne oblicze z tamtego Ludowego Wojska Polskiego, z tamtego okresu. No, trzeba walczyć o to, żeby to odblokować. Będziemy z tym Lublinem wojować. Myślę, że po tej debacie z Krutyką też pewne rzeczy oni zrozumieli i tam pewne jakby bezpośrednie relacje z tymi oddziałami koreańskimi nastąpią. Ale też nie może być takiej sytuacji, że no, historyk bierze dokumentację i on będzie pracował 10 lat nad materiałem i nic nie ma w sprawie, tak?
Jeden z dokumentów jest takie symptomatyczne zdanie. Zwróćcie się na nie też uwagę. Brzmi ono tak. Kopię zarządzenia zniszczyć w marcu 1993 roku. Prawda? A powracając do mojego na kilka, w poniedziałek obchodziliśmy rocznicę strajku wojennego. Ja chyba jestem, można to chłopak z podziemia z tamtych czasów, z nami się powiedział coś takiego. Napisz list do mnie, do kancelarii, z dopiskiem do rąk własnych. Nic więcej nie powiedział, bo to okazja była niewłaściwa, żeby użyła tego rodzaju.
To nie możemy już zapomnieć, że były takie działania jak z księdzem Popiełuszką i w ogóle, które na nas mogły się identycznie skarczyć.
Ja chciałbym już na zakończenie powiedzieć, że dziękuję panu senatorowi Maciejowi Górskiemu za to, że podjął się tutaj roli, której dotychczas wielu ludzi życia publicznego unikało. I jestem mu wdzięczny za to, że wkłada trud, że zajmuje czas w czasie debaty senackiej, kiedy zabiera głos, próbuje uzyskać to, co przez 25 lat było tajemnicą Polsznela, nikt o tym nie wiedział, było ukrywane skrętnie, poza jednym artykułem, który państwo otrzymaliście w biuletynie IPN-u z okazji 25-lecia powstania Solidarności, naprawdę publikacji poważnych, popartych autorytetem IPN-u brakuje. i wypożyczanie panu Dąbrowskiemu dokumentów oryginałów, no to jest skandaliczne. Ja nie wiem, jak może działać instytucja państwowa z publicznych pieniędzy, która zajmuje się wszystkim, ma takie pole do zbadania, nic nie dzieje. Ja myślę, że tutaj powaga i autorytet naszych senatorów pomogą nam wyświetlić te tajemnice i za to im jestem serdecznie wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Już na pewno bardzo tutaj w trakcie tego wystąpienia ja potem miałem pytanie ze strony dwóch tuców tak naprawdę opozycji, Górskiego i Romaszewskiego, czyli nie do końca oni nawet wiedzą o sytuacji. Myślę, że to już jesteśmy na dobrym momencie na to, żeby sprawę zakończyć z satysfakcją dla państwa, wszystkim wyjaśnić tę sprawę od początku do końca. Ja czekam na materiały dalej, żebyśmy razem.
Panie Zarażacie, czy nas chcecie przygotować? I to taka, to jest miniaturka, obecnie już zamontowana.
Ja również dziękuję.
A panie nie wiem, czy słyszeliście. Zarówno Tusk, jak i Kaczyński byli na liście do wcielenia.
Panie Rafał, dziękuję bardzo. Rozumiem, że utrzymujemy tą formułę kontaktu przez miesiąc, tak? Czy te wszystkie rzeczy teraz, ja mówię tak jeszcze z oświadka też się znać. Żebyśmy my ale trzeba je naciskać, dlatego że czas jest. Czyli szybciej jakby pójdzie sprawa, tym lepiej. Poproszę, my jesteśmy do dyspozycji, także jest. Dobra? Ja dziękuję serdecznie. Mogę się odmeldować, muszę uciekać. Nie mam
6900. Ja też gdzieś tam kiedyś miałem, ale telefon z was i ja muszę
gdzieś już dzień już.
No, to teraz masz pan na dzień
nagrywa? Ja bym ruszył, Śniadka bym ruszył i tu jechał dalej.
Ja chcę państwo
potrzebować. To powiedział nas, to są słowa.
A możemy przez ten czas pójść zapalić sobie? Możecie sobie herbatę albo kawę zrobić.
Uciekaj, ja też miałem zamiar zostać i porozmawiać, nie?
Oczywiście, tak. A możemy przejść do bardziej
antropycznego
reportażu. Chociaż nie tam poszczególnej stronie. Ale
to panowie, okej, tylko tu mam jedynie do liter twój, ono jest doskonałe, się nada jedno zdjęcie. Zróbmy, popełnijmy do śmiecia po stronie.
Nie ma problemu, lepiej chcemy tam zdarzyć, od każdej godziny 18.00
i operator, o to jest na kamerze.
Wiecie co, to jest tragedia, bo to jest tragedia.